Cóż, drodzy bracia i siostry, tak jak ojciec Jan tutaj mnie przed chwilą zapowiedział, jestem z monasteru świętego Dymitra w Sakach. Wszyscy ten monaster znacie. Ja ze swojej strony bardzo jestem wdzięczny za waszą miłość do naszej wspólnoty, do naszego monasteru. Nie tylko w wymiarze spożywczym, ale przede wszystkim w wymiarze takim, że jak się przyjeżdża tutaj do was, czy ojcowie, czy w czasie święta i pamięci świętego Jerzego Zwycięzcy, czy innych, to zawsze te wasze uśmiechnięte, życzliwe twarze są czymś wyjątkowym, pięknym. I za to wam, przede wszystkim za to wam dziękujemy i no i za tą miłość do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do naszego Trójjedynego Boga, bo to jest tak, że my wszyscy w Cerkwi jesteśmy ważni, my wszyscy w Cerkwi tworzymy, przynajmniej staramy się stworzyć taką dużą rodzinę, a tym, co nas łączy przede wszystkim, to tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest miłość do naszego Trójjedynego Boga, miłość do Bogorodicy, do Jego świętych. A że tak powiem, skupiając się na tej miłości, my możemy dotykać w tej naszej codzienności, nie tylko wtedy, gdy w Cerkwi jesteśmy, ale też w tych naszych zwykłych dniach dotykać Wszechmocy Bożej, dzięki której no tak jak wszyscy czujemy, co nie, stajemy się kimś, nie to, że kimś innym, ale mamy szansę stać się każdego dnia kimś lepszym na obraz i podobieństwo naszego Zbawiciela, oczywiście Jezusa Chrystusa. I cóż, ja tak przeczytałem na stronie, że to ma być wykład. Szczerze powiedziawszy, to nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w dawaniu wykładów. Ja po prostu może, tak jak to w Cerkwi jest, postaram się tutaj z wami wszystkimi podzielić się tym, co wiem, co doświadczyłem. Co doświadczyłem jako mnich, jako prawosławny chrześcijanin, ale też no, czego doświadczają nasi bracia w monastyra i tudzież też ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają. Także, znaczy do nas, do monastyra, bo to jest tak, że kiedyś, no w sumie nie tak bardzo dawno temu, w XIX wieku taki bardzo znany, ważny teolog dla prawosławia, Aleksy Chomiakow, powiedział kiedyś takie słowa, że biskup powinien być nauczycielem wszystkich, ale każdy pojedynczy wierny może być nauczycielem dla biskupa. I tak samo duchowny, tudzież to też jest tak, że od mnichów zawsze tam też się niejako więcej wymaga. Uważa się, że mnich jest kimś takim bardziej świętym, chociaż bardzo często taki nie jest. Że on powinien być tym nauczycielem dla wszystkich, ale powiem z własnego doświadczenia naszych braci, że czasami jak się posłucha, w jaki sposób ludzie się spowiadają, czy w jaki sposób zachowują się w Cerkwi, to można się od nich naprawdę wiele nauczyć i mam nadzieję, że ja dzisiaj od was też się wielu dobrych rzeczy się nauczę. W każdej chwili można zadawać pytania. Nie wiem, jaki macie program spotkań, ale jeżeli jakieś będą pytania, czy coś będzie niejasne, to proszę, przerywajcie. Zadawajcie pytania i w miarę jakichś tam swoich możliwości będę próbował odpowiedzieć. Tudzież ktoś mi pomoże ewentualnie też odpowiedzieć. Także cóż. Znaczy, nasze spotkanie chciałbym rozpocząć od słów apostoła Pawła z listu do Efezjan. Mianowicie te słowa brzmią w ten sposób. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebiańskich w Chrystusie. I dlaczego te słowa, dlaczego w kontekście naszego spotkania, naszego tematu, czyli modlitwa domowa, życie codzienne. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. I to jest tak, moi drodzy, drodzy bracia i siostry, że tak jak wszyscy wiemy, pamiętamy, że no Bóg stworzył człowieka, stworzył każdego z nas po to, aby się dzielić się z nami miłością. Tak zazwyczaj, znaczy różne są odpowiedzi, ale w ten sposób zazwyczaj święci ojcowie, święty Bazylii Wielki tłumaczył, dlaczego Bóg stworzył świat w ogóle, bo tak jak wszyscy pamiętamy, skoro Bóg jest istotą idealną, niczego nie potrzebuje i w pewnym momencie zapragnął, aby stworzyć świat i człowieka. I właśnie tak Bazylii Wielki mówi, że Bóg stworzył człowieka, aby mieć jeszcze istotę, z którą mógłby się dzielić swoją miłością, a wszyscy wiemy, że z miłością to jest tak, że ona się pomnaża wtedy, gdy człowiek się dzieli. Tą miłością jest jej po prostu więcej. I apostoł Paweł właśnie mówi nam, że gdy czegokolwiek nam w naszym duchowym życiu brakuje, a duchowe życie nie jest czymś, nie wiem, oderwanym od rzeczywistości, od tego, co nas otacza. Gdy czegoś nam brakuje, to powinniśmy po prostu zwracać się do naszego Boga o to, aby to, czego nam brakuje, aby to się pojawiło w naszym życiu. I nie powinniśmy, że tak powiem, mieć wątpliwości, posiadać takie wątpliwości, że skoro Boga o coś prosimy, to że to nie będzie nam dane. Znak krzyża jest znakiem, który jest też takim wyznaniem naszej wiary. I gdy żegnamy się, to niejako błogosławimy siebie i wszystko wokół nas. I ten znak krzyża, on jest nieodzowną, że tak powiem, może inaczej, że bez znaku krzyża nie ma czegoś takiego, co się nazywa modlitwą codzienną. Bo mówiąc tak, może inaczej, że to nasza modlitwa codzienna, ona jest, zawiera się w takiej zwykłej pobożności naszej. I tak ojcowie mówią, święty Paisjusz Wielki, inni, że nam czasami się wydaje, że modlitwa to jest, że to trzeba, nie wiem, stać godzinami w domu, się modlić, rozmawiać z Bogiem. A na tą naszą codzienną, zwykłą pobożność, znaczy codzienną modlitwę składa się ta właśnie zwykła, prosta pobożność, czyli przed posiłkiem się przeżegnać. Co ciekawe, Cypryjczycy mają taką tradycję, że nawet gdy biorą szklankę wody i piją, to się żegnają, dziękują Bogu za tą wodę, za tą szklankę. Także w ten sposób. I co jeszcze robimy znakiem krzyża? To pewnie ci, którzy mają rodzice, to bardzo dobrze wiedzą, że te nasze pociechy, nasze dzieci też w ten sposób błogosławimy, co nie? Także to jest bardzo ważny element tej naszej codziennej modlitwy. Bo o czym musimy pamiętać, że W Starym Testamencie bardzo często się mówi o sprawiedliwych, co nie? A sprawiedliwi, jeżeli kogoś w Starym Testamencie, ktoś jest nazywany w Starym Testamencie sprawiedliwym, to jest synonim nazwania człowieka, że jest po prostu święty. Pamiętamy, że o Abrahamie mówiono, że był sprawiedliwy, o Mojżeszu, o innych tych wielkich herosach duchowych. I co ciekawe, że mówiono o nich, że są sprawiedliwi i jeszcze dodawano taki zwrot, że oni chodzili przed Bogiem. Co to znaczy, że chodzili przed Bogiem? A mianowicie to chodzenie przed Bogiem było niczym innym jak taką codzienną modlitwą, codziennym byciem z Bogiem, że jak poczytamy ich historię, to możemy zauważyć, czy chociażby w historii sprawiedliwego Hioba, on cały, oczywiście można powiedzieć, że był takim trochę swego czasu przedsiębiorcą, oligarchą, bo był bardzo bogaty. Ale pamiętamy z Księgi Hioba, że on, przypuśćmy, było jakieś wydarzenie, on składał ofiary, dziękczynął Bogu. Jego, nie wiem, przypuśćmy, dzieci organizowały jakieś spotkanie, jakieś weseliły się, później on składał ofiarę Bogu, niejako żeby przebłagać, jeżeli coś się wydarzyło złego w czasie tego święta. I on cały czas był skupiany na tej relacji z Bogiem. Cały czas chodził z Bogiem w tym sensie, że wszystko, czego by nie robił, robił w imię Boże. Czy zajmował się swoim majątkiem, czy weselił się z dziećmi. On cały czas gdzieś tam, ten przykład świętego, sprawiedliwego Hioba właśnie w piękny sposób nam ukazuje, że on, co to znaczy codziennie się modlić, czyli wszystko, czego byśmy nie robili, aby czy się trudzimy, czy odpoczywamy, czy cokolwiek innego robimy, żeby czynić to ze względu na miłość, ze względu na Boga. Także to, co jeszcze chciałbym powiedzieć a propos tej naszej codziennej modlitwy, to generalnie, jeżeli chodzi o nasze życie duchowe, to powinniśmy pamiętać o tym, że w naszym życiu duchowym nie ma czegoś takiego jak puste miejsce. Święty Nikodem Hagioryta, to zapewne większość z nas tutaj zebranych czytało jego dzieło Niewidzimaja Brań, czyli Niewidzialna Walka. I on tam pisze takie słowa, że w życiu duchowym nie ma takiego momentu stop. A mianowicie w życiu duchowym nie jest tak, że przypuśćmy człowiek dochodzi do jakiegoś tam momentu, I on na nim pozostaje. W życiu duchowym jest tak, że jakby człowiek płynął łódką pod prąd. Święty Nikodem daje taki właśnie przykład. A mianowicie, wszyscy rozumiemy, że gdy człowiek płynie pod prąd łódką, jeżeli wiosłuje, to prędzej, tak czy inaczej, powoli w jakiś sposób tam porusza się do przodu, a jeżeli przestaje wiosłować, to wówczas się cofa. I tak w życiu duchowym jest, moi drodzy, że gdy się zmagamy, modlimy się, pościmy, to idziemy do przodu, a gdy to wszystko w jakiś tam sposób zaczynamy w jakiś sposób zaniedbywać, to wtedy zaczynamy się cofać. To jest bardzo ważne w kontekście tej naszej codziennej modlitwy. Jeszcze chciałbym w kontekście naszego spotkania, bo Na pewno wszyscy się spotykamy z takimi głosami, czy wśród naszych znajomych, czy nawet w rodzinach. Często padają takie słowa, że ja pomodlę się w domu i wystarczy. Po co tam chodzić do cerkwi, czy do kościoła, czy gdziekolwiek. I jak odpowiadać w takich sytuacjach? A mianowicie, święty Mikołaj Serbski, święty Mikołaj Wielimirowicz, on w jednym ze swoich listów misjonarskich pisze w ten sposób, że gdy czytamy Ewangelię, no to można odnieść takie wrażenie, że nasz Zbawiciel daje nam takie dwie niejako przeciwstawne zalecenia dotyczące modlitwy, a mianowicie pierwsze to, tak jak pamiętamy, słowa naszego Zbawiciela, który mówi, że gdy są zebrane dwie czy trzy osoby w imię moje, tam jestem pośród nich. Ale z drugiej strony też Chrystus mu wypowiada takie słowa, gdy chcesz się pomodlić i zamknij się w swojej celi, tam módl się przed Bogiem, który jest w ukryciu. I można powiedzieć, że są to takie dwa zalecenia przeciwstawne. I Włodyka Mikołaj wyjaśnia to w ten sposób, że Bóg dał nam takie dwa przykazania dotyczące modlitwy. Pierwsze, w którym zaleca, abyśmy się zbierali wszyscy razem na modlitwę. I święty Mikołaj mówi w ten sposób, po to dał nam Bóg takie przykazanie, takie zalecenie, abyśmy rozumieli, że Bóg jest Bogiem nas wszystkich. A z drugiej strony o tej indywidualnej modlitwie Bóg daje nam zalecenie, abyśmy pamiętali, rozumieli, że oczywiście Bóg jest Bogiem nas wszystkich, ale nasz Bóg też jest moim Bogiem, moim Ojcem, moim indywidualnym Ojcem, Ojcem nas wszystkich, ale też i moim jednocześnie. I w kontekście też jeszcze tej kwestii, to też warto przypomnieć Chrystusa, naszego Zbawiciela, który przed ukrzyżowaniem modlił się w Getsemanii, mówiąc, że Boże, ja chcę, żeby wszyscy byli jedni. To też jest taki zamysł Boży odnośnie nas, ludzkości, abyśmy tworzyli wspólnotę. I jeszcze w jaki sposób takim osobom odpowiadać, które niejako podważają tą ważność tego zbierania się razem w cerkwi, a mianowicie święty Joachim z Góry Atos mówił w ten sposób, że oczywiście rozmawiamy z Bogiem w naszych domach, które są małą cerkwią, ale on dawał takie porównanie, że cerkiew to jest taka duchowa łąka. Ta nasza wspólna modlitwa, to, że się zbieramy wszyscy razem, jest taką duchową łąką i tłumaczył w ten sposób, że człowiek, który przychodzi do takiego miejsca, no to chcąc, nie chcąc, mimowolnie, jest tak, że to piękno, ta łaska Boża, one oddziaływują na tego człowieka. I w ten sposób po prostu człowiek się napełnia tym Bożym dobrem, Bożą łaską. Również dawał takie porównanie, że dlaczego, po co chodzić, też taki odpowiadał w ten sposób na pytanie, że po co się zbierać razem w cerkwi, tak długo się modlić. I właśnie święty Joachim dawał takie porównanie, mianowicie, że mówił w ten sposób, że człowiek, który przypuśćmy zmarznie gdzieś tam bardzo, to sami wiemy, że gdy człowiek zmarznie, gdy nawet znajdzie się w jakimś ciepłym pomieszczeniu, czy usiądzie przy piecu, to no to potrzebuje czasu, aby trochę się rozgrzał, nagrzał, co nie. I tak samo jest z naszą duszą, z naszym życiem duchowym. To nie jest tak, że człowiek powie raz czy dwa razy modlitwę Jezusową, Gospodzie Jezusie Chryście, pomiłuj mnie, i wszystkie jego problemy, czy jego jakaś, nie wiem, duchowa oziębłość, że one miną w jakiś sposób bardzo szybko. I to też nie jest tak, że Bóg nie słyszy nas. Bóg słyszy nas za każdym razem, gdy mówimy modlitwę Jezusową, ale właśnie o to chodzi, że aby tak no, rozgrzać swoją duszę, rozgrzać nas jako człowieka, to jest potrzebny czas. I mówił też tak w ten sposób święty Joachim, że takie wspólne zbieranie się w cerkwi, ono, że każdy człowiek, który na tym zebraniu duchowym, cerkiewnym jest, to jest modlitwa tego człowieka, że ona jest po prostu takim małym promieniem, który sprawia, że może inaczej, że te małe płomienie zbierają się w większość i sprawiają, że z tych małych płomyczków rodzi się wielki ogień i jest on w stanie ogrzać i tych, którzy nas samych, którzy się modlimy, i tych wszystkich, którzy w danym momencie w cerkwi się zebrali. O, także to w ten sposób. Jeszcze chciałbym a propos tej naszej codziennej modlitwy, naszego życia modlitewnego, to co jest ważne? Przede wszystkim jest ważne to, moi drodzy, aby mieć regułę modlitewną. Bo oczywiście to jest tak, że na tu naszą zwykłą, codzienną modlitwę, pobożność składa się to, co już o czym mówiliśmy, chociażby znak krzyża. Przejeżdżamy obok cerkwi, jest taka piękna tradycja, na przykład tam u nas, czyli Bielsk, Hajnówka, to bardzo często widać taki obrazek, jak gdy się stanie przy cerkwi, że jadą samochody i ludzie się po prostu żegnają na tą naszą codzienną modlitwę. Oczywiście ta zwykła pobożność, czyli znak krzyża, modlitwa Jezusowa, czy nie wiem, jak są jakieś takie momenty, gdy prosimy Boga o mądrość, to Coru Niebieskiej modlitwy mówimy i tak dalej. Ale co jest bardzo ważne, aby mieć regułę modlitewną, czyli o co chodzi? O to chodzi, że ojcowie z góry Atos, chociażby ojciec Efrem z monasteru Watopet, mówi w ten sposób, że większą korzyść duchową dla człowieka przynosi jakaś taka nieduża modlitwa, jakaś nieduża reguła, przypuśćmy tam 200 razy modlitwę Jezusową powiedzieć, akapist do Bogorodzic, tak przypuśćmy, ale spełniana codziennie, regularnie, niż jakaś taka modlitwa, nie wiem, dłuższa od wielkiego dzwonu, że jednego dnia przeczytam te modlitwy poranne, drugiego dnia nie przeczytam, jednego dnia przeczytam akapist, drugiego nie. Ojcowie mówią, że bardzo ważny jest po prostu rytm, aby była systematyczność. Dlaczego? Bo to jest tak, że ojcowie w ten sposób to tłumaczą, dają takie porównanie, że gdy serce nasze bije regularnie, dobrze, nic tam się złego nie dzieje, no to wiemy, że cały człowiek funkcjonuje dobrze. I tak samo ta reguła modlitewna, ona wprowadza niejako taki rytm, systematyczność w to nasze życie, no w naszą modlitwę. Zresztą no to wszyscy wiemy, że, że jakiś porządek, siła przyzwyczajenia jest niesamowicie wielka i to wprowadza bardzo dużo harmonii wokół nas i w ten sposób, że tak powiem, to działa też w naszym życiu duchowym, w życiu modlitewnym też. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna w tym naszym codziennym życiu modlitewnym, to mam tutaj zapisane, że wplatanie modlitwy Jezusowej wszędzie, gdzie się da. Wszyscy tą modlitwę znamy, co nie? I generalnie w monasterach jest taka zasada, reguła, że przy każdym jakichś tam pracach, posłuszaniu, czy chociażby jak robimy te nasze sery, to wszędzie jest tak, że staramy się mówić modlitwę Jezusową. Z tym, że my mówimy, to używamy tej krótszej wersji, a mianowicie Gospodzie Jezusie Chrystie, pomiluj mnie. Dlaczego? Bo krótsza forma jest po prostu łatwiejsza dla umysłu do tego, aby się przyzwyczaić do tej modlitwy. I to jest tak, że już pomijając życie w monastyrze, chociaż to też jest tak, że żyjąc w wspólnocie monastycznej jest na pewno łatwiej o tym pamiętać, bo gdy wszyscy dookoła w ten sposób żyją, gdy idzie się korytarzem i się słyszy wszędzie modlitwę Jezusową, to na pewno jest łatwiej. Rozumiem, że żyjąc w świecie, no może być to troszkę trudne, ale no z Bożą pomocą przecież można wszystko i po prostu, bo każdy z nas przecież, czy jedzie samochodem, czy idzie do sklepu, czy nie wiem, sprząta, odkurza, gotuje. Każdy z nas ma w ciągu dnia dużo takich aktywności, które wykonujemy po prostu w sposób mechaniczny. I to jest właśnie czas na to, aby mówić tą modlitwę Jezusową. Gospodzie Jezusie Chrystie, pomiluj mnie. Gospodzie Jezusie Chrystie, pomiluj mnie. I oczywiście na początku to może być niełatwe, bo to jest też tak, że i nasz umysł, i serce muszą się do tego przyzwyczaić. Ale uwierzcie mi, proszę, i wierzę, że wielu z nas tutaj zebranych już, że tak powiem, praktykują to w ten sposób modlitwę Jezusową, że to jest do wykonania i nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Co ciekawe, że no u nas tam w Sakach w naszej monasterskiej parafii mamy dwie wsie, Saki, Toporki i oczywiście my o tym też mówimy naszym parafianom. I były takie historie bardzo często, że przychodzą mężczyźni już tacy 70, pod 80 lat i mówią w ten sposób, że baciuszka, ale ta modlitwa taka dobra, że jak mówimy tą modlitwę, to i robota chucze idę. Także dlaczego to mówię, że no, nigdy nie jest za późno, żeby spróbować wplatać to imię Jezusowe, imię naszego Zbawiciela w tą naszą zwykłą codzienność. Bo dlaczego ta akurat modlitwa jest taka ważna, szczególna? Bo wszyscy pamiętamy na pewno słowa naszego Zbawiciela, które wypowiedział tuż przed wniebowstąpieniem, a mianowicie powiedział nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, że przed moim imieniem padają na kolana wszystkie siły nieba i ziemi, przed moim imieniem, a przyzywając imię naszego Zbawiciela realnie uobecniamy Jego obecność w tej naszym zwykłym, prostym, codziennym życiu i przyzywając to właśnie imię naszego Zbawiciela, niejako przyczyniamy się do tego, że te siły zła, które no, są wokół nas, nie ma co się, nie ma co się, że tak powiem, dziwić, że one są tak, jak istnieje, tak jak czujemy, że istnieje Bóg, aniołowie święci, tak istnieją złe siły, które no, nie życzą nam za dobrze i wszyscy niejako mówiąc tą modlitwę, my przyczyniamy się do tego, że tego zła wokół nas jest mniej. W tym sensie, że te siły demoniczne są słabsze dzięki temu, że przyzywamy imienie naszego Zbawiciela, a z drugiej strony my jako pojedynczy chrześcijanie stajemy się po prostu dzięki Bożej pomocy lepszym człowiekiem. A propos modlitwy Jezusowej, to nie wiem, czy pamiętamy tutaj wszyscy zebrani, ale święty starzec Paisiusz kiedyś powiedział takie słowa a propos modlitwy Jezusowej, że gdy mówimy modlitwę, że ta modlitwa ma taką siłę, że gdy nawet ją mówimy bez skupienia, to siły zła uciekają od nas, gdzieś tam chowają się i tak dalej. A co ciekawe, mówi dalej, że gdy mówimy modlitwę Jezusową ze skupieniem, to sprawiamy, że tym siłom są wybijane zęby. A wszyscy wiemy, że jak ugryzie nas pies bez zębów, to nie przyniesie to nam żadnej szkody. Także to ja wiem, że o modlitwie Jezusowej dużo się mówi i że gdy się takiego tutaj mnicha zaprosi, to zazwyczaj też ten temat on nie ucieknie. Ale no, my po prostu no, dzielimy się tymi największymi skarbami, które mamy i które sami doświadczamy, że przynoszą niesamowitą pomoc duchową dla nas samych, ale też dla tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, do monastyra. I uwierzcie mi, że no, można byłoby, nie wiem, siedzieć przez tydzień, opowiadać historię ludzi, którzy no, zupełnie się zmienili, gdy zaczęli żyć właśnie w ten sposób, czyli regularnie być na tej wspólnej modlitwie i regularnie uczestniczyć w sakramentach spowiedzi, Eucharystii, a jednocześnie w tym życiu codziennym właśnie pamiętali, starali się tak niewinnie wplatać tą modlitwę Jezusową.